kawa z mlekiem. Skutki picia. Jakubowi prawdopodobnie zaszkodziła ta nowa moda na picie zmieszanych dwóch żywiołów, kawy i mleka. Zaczęło się od drobnej niestrawności, lecz wkrótce trawienie jakby zupełnie ustało i słabość, jaka go ogarnęła, przypominała chyba tylko tę, która dopadła go w Częstochowie, kiedy mu zatrute komunikanty dawano. Na dodatek wciąż dobijają się wierzyciele i nie ma im z czego płacić, jako że ogromne sumy poszły na Wiedeń, jak i przepadły w poselstwach. Czekając, aż Kapliński, Pawłowski i Wołowski dotrą z pieniędzmi z Warszawy, kazał tymczasem ograniczyć wszelkie zbytki w jedzeniu. I część gości, których utrzymanie było ogromnym ciężarem dla dworu, odesłać do domu. Tak słaby i wycieńczony, że nie może już nawet usiedzieć, dyktuje listy do Machny w Warszawie, swojej ukochanej wspólnoty. Napomina ich, żeby byli silni jak drzewo, które mimo, że wiatr miota jego gałęziami, samo zawsze w miejscu stoi. Umacniać mają serca i pozostać odważnymi. List kończy słowami: nie lękajcie się niczego. List go tak wyczerpuje, że tego samego wieczoru zapada jakby w ciężki i głęboki sen. Kilka dni trwa przesilenie, kiedy to pan leży w letargu i tylko zmieniają się przy nim pielęgnujący, żeby mu zwilżać gąbką usta, prześcielać łóżko. Okna zasłonięte, odwołano wspólne posiłki. Teraz wydaje się proste jedzenie, chleb i kaszę lekko tylko omaszczoną. Na pierwsze piętro, gdzie są pokoje pana, w ogóle się nie wchodzi. Grafik wart ustala Zwierzchowska, która wysoka i chuda, lekko przygarbiona, krąży po korytarzach, dzwoniąc kluczami przypasanymi do bioder. To ona, pewnego ranka idąc jeszcze zaspana, by otworzyć kuchnię, widzi pana w samej koszuli, bosego, jak stoi w drzwiach i chwieje się na nogach. Ot, strażniczki usnęły, a on ozdrowiał. Zwierzchowska cały dwór stawia na nogi. Zaczyna się gotowanie rosołu, którego on tknąć nie chce. Odtąd żywi się pieczonymi jajami. Nie je ni chleba, ni mięsa, tylko te jaja. I o dziwo szybko przychodzi do siebie. Znowu zaczyna swoje samotne spacery daleko poza miasto. Zwierzchowska dyskretnie wysyła za nim kogoś z dworu, żeby go miał na oku. Miesiąc potem, już zupełnie wydobrzawszy, uroczyście wybiera się do Prosnic, do Dobruszki, gdzie zjeżdżają się raz w roku, co jest wiadome tylko wtajemniczonym, prawowierni z całej Europy. U Dobruszków udaje się, że to jest rocznica rodzinna, tylko nie bardzo jasne jaka i czyja. Coś jak wesele Izaaka Szora, teraz Henryczka Wołowskiego, 27 lat wcześniej. Wszyscy tu są. Jakub Frank przyjeżdża bogatą karetą, otoczoną przez jego własnych huzarów. Jeden jest lekko ranny. Napadli ich Żydzi spod Brün, ale byli marnie uzbrojeni. Szymanowski, który zawsze trzyma naładowaną broń, wystrzelił kilka razy i pouciekali. Wszystko to ogląda Jęta, ponieważ występuje oto jakieś podobieństwo, które przywołało tutaj jej uwagę. W czasie zdarzają się momenty bardzo podobne do siebie. Nici czasu mają swoje węzły i węzełki. Co jakiś czas przydarza się coś symetrycznego. Co jakiś czas coś się powtarza, jakby rządziły wszystkim refreny i motywy, co dostrzega się z pewnym zażenowaniem. Porządek taki bywa kłopotliwy dla umysłu. Nie wiadomo, co z nim począć. Chaos zawsze wydawał się ludziom bardziej swojski i bezpieczny, jak bałagan we własnej szufladzie. A to teraz tu, w Prosnic, jest jak w Rochatynie 27 lat temu, kiedy to pamiętnego dnia Jęta nie do końca umarła. Tam jechały w błocie wozy, a na nich ludzie w wilgotnych kapotach. Ćmiły się w niskich izbach lampy oliwne. Gęste brody mężczyzn i sute spódnice kobiet wydzielały zapach wszechobecnego dymu, mokrego drewna i smażonej cebuli. Teraz po morawskich traktach suną powozy na resorach, miękko wyściełane. Podjeżdżają pod duży dom dobruszków ludzie czyści i dobrze odżywieni, porządnie ubrani, grzeczni i skupieni. Witają się na podwórcu i widać po nich, że świat traktują jak swoje wygodne mieszkanie. Są wobec siebie mili i przyjaźni, co wskazuje, że spotyka się oto wielka rodzina. I tak istotnie jest. Dwie oberże wynajmują im w okolicy pokoje gościnne. Mieszkańcy miasteczka przyglądają się tym przybyszom mówiącym śpiewnie po niemiecku z zainteresowaniem, które jednak nie trwa zbyt długo. Może to złote gody u dobruszków? Że on Żyd, każdy to wie, wielu tu Żydów. Żyją uczciwie i ciężko pracują. Różnią się czymś od tych innych Żydów, ale już nikogo nie interesuje, czym się różnią. Kobiety na czas obrad starannie oddzielono od mężczyzn. Całe 3 dni spędzają teraz w swoim gronie, dokładnie omawiając kto, kiedy, z kim, jak, dlaczego i gdzie. Z tych rozmów wyniknie potem więcej korzyści niż z uzgadniania doktryny. Powstaną pomysły na małżeństwa. Ustali się modne imiona dla nienarodzonych jeszcze dzieci. Umówi się atrakcyjne miejsca na leczenie reumatyzmu i skojarzy się szukających dobrego zajęcia z tymi, którzy potrzebują pracowników. Rano czytają święte teksty i także dyskutują. Po południu robią sobie też lekcje muzykowania. Scheindel i jej córki są bardzo uzdolnione i mają sporo nut. Gdy dziewczęta grają, starsze kobiety, w tym Scheindel, biorą sobie po kieliszku nalewki wiśniowej i dopiero zaczyna się dyskusja, nie gorsza niż za ścianą u mężczyzn. Jedna z córek dobruszków, Blumeue, szczególnie utalentowana, akompaniuje sobie na fortepiano i śpiewa przetłumaczoną na niemiecki starą prawowierną pieśń. W schowku z żelaza, z powietrza balonie, mej duszy okręt na morze wyrusza. Nie da się zamknąć w serce Babilonie, ni w żadnych murach przez ludzi zrobionych. O ludzką nie dba nic reputacyje. Opinie gości na ucztę sproszonych, gładkość, uprzejmość, znaczącą nacyję, dusza wyrywa się ponad kordony. Za nic ma stróżów waszego porządku, omija słowa umieszczone w rządku, albo co słowa ogarnąć nie mogą. Nie wie, co rozkosz, a co nocne strachy, a wasze piękno jak krewną ubogą wywozi w puszcze i porzuca w piachy. Boże, trwający ciągle w nieboskłonie, daj mi twe słowo, bym mogła stać o nie. Dopiero wtedy twą prawdę dogonię. Jej czysty głos niesie się tak wyraźnie, że niektórzy z mężczyzn, którzy stojąc blisko drzwi przysłuchują się dyskusjom, wycofują się dyskretnie i na palcach przenoszą się do kobiet. Specjalnie na to wielkie zebranie przyjechał z Wiednia Tomasz. Najpierw idzie naturalnie do kobiet, zanim pochłoną go poważne rozmowy, chce porozmawiać niepoważnie. Przywiózł z Wiednia nową grę towarzyską. Trzeba pokazać na migi treść jakiegoś zdania. Reszta zgaduje. Gesty i miny to najbardziej demokratyczny język. Nie będzie już przeszkadzać najdziwaczniejszy akcent, z jakim się tutaj mówi. Obiecuję, że zagrają w to wieczorem, gdy będzie czas na przyjemności. Zostawia im pieśni Osjana, które przetłumaczył jego przyjaciel. Wieczór schodzi więc kobietom na ich czytaniu. Ewa nie rozumie uniesienia, jakie temu towarzyszy, ani wzruszenia, które zamienia się w łzy panien. Pośród mężczyzn Tomasz mówi o ideach masońskich. Ten temat budzi ciekawość starszych braci z prowincji od dawna. A jako że syn Scheindel sam do loży należy, robi im coś w rodzaju małego wykładu, po którym zaczyna się wielka dyskusja. Najbardziej w pamięć zapada braciom jeden fragment. Thomas opowiada, że w tym podzielonym świecie, zbudowanym z frakcji, które nastają wzajemnie na siebie, a które zwą się religiami, wolnomularstwo jest jedynym miejscem, gdzie mogą się spotykać i działać ludzie czystego serca, pozbawieni przesądów i otwarci. Pokażcie mi, gdzie indziej może Żyd rozmawiać, dyskutować i wspólnie działać z chrześcijaninem, poza czujnym okiem kościołów i synagog, systemów władzy, hierarchii, które dzielą ludzi na lepszych i gorszych, woła ponad ich głowami. Biały jedwabny halsztuk poluzował się, a ułożone przedtem włosy długie i falujące są zmierzwione. Thomas mówi jak natchniony. Te dwa wrogie systemy wiecznie na siebie napierają. Ciągle wobec siebie nieufne, posądzając się wzajemnie o niecne czyny i błędne idee. Uczestniczymy w tym zwarciu niejako z urodzenia. Jedni z nas rodzą się jako ci, drudzy jako tamci i nie ma znaczenia, jak chcielibyśmy żyć. Z tyłu podnoszą się protesty. Zaczyna się gwałtowna dyskusja i nie dają Thomasowi dokończyć. Gdyby nie to, że jest gospodarzem, a spotkanie odbywa się wieczorem i jest mniej oficjalne, wybuczeliby go. To jasne jednak, że syn Zalmana ma zbyt gorącą głowę. Jakub przemawia tego dnia na końcu. Odważnie i z polotem. Nie ma w sobie nic z tych nudnych, starych przedmówców, z wyjątkiem Thomasa, którzy na wszystkie sposoby odmieniali nazwisko Eibeschütza. Nie ma w mowie Jakuba nic o nim samym, ani o pannie. Przed tym szczególnie przestrzegał go młody kuzyn i to mu się udaje. Jest o tym, że przejście na religię edomską stało się już koniecznością. Brak innej możliwości. I trzeba poszukiwać miejsca dla siebie, w miarę niezależnego, gdzie da się żyć według własnych praw, ale spokojnie. Kiedy w kącie słychać jakieś pełne oburzenia szepty, Jakub odwraca się w tamtą stronę i mówi: wy wiecie, kim jestem i jak stałem się tym, kim jestem. Mój dziadek Mojżesz Meir Kamenker został przyłapany rok przed moim urodzeniem, kiedy szmuglował prawowierne książki z Polski do Hamburga. Poszedł za to do więzienia. Ja wiem, co mówię i nie mylę się. Nie mogę się mylić. A to dlaczego nie możesz się mylić, Jakubie? Pyta ktoś z sali. Bo we mnie jest Bóg, odpowiada Jakub Frank z pięknym uśmiechem, który odsłania jego wciąż białe i zdrowe zęby. Robi się ruch, ktoś gwiżdży i trzeba wszystkich uciszać. Do późna w nocy kobiety i młodzież grają w nową grę do bruszki. Przez otwarte okna dobiegają wybuchy śmiechu. Absolutną zwyciężczynią okazuje się młoda żona najbardziej protestującego przeciw Thomasowi rabina z Altony, Fany.